studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet. 16 dzień listopada roku pańskiego 2018. Tomasz Wybranowski, dzień dobry, witam w studiu Dublin, nasz most powietrzny między Dublinem, czasem Londynem i Warszawą. Witam serdecznie słuchaczy Krakowa 95,2 FM oraz Warszawy 87,8 FM oraz tych wszystkich słuchaczy, którzy po drugiej stronie łączy internetowych na całym świecie www.wnet.fm. Panie i panowie, na początek ważna informacja, bo w środę gruchnęła wieść, że prawie wszystko jest już gotowe, gdy mowa o porozumieniu w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Irlandii. Wszystko gotowe z naszej perspektywy, mieszkańców Republiki Irlandii, ponieważ cały czas ważyła się kwestia tej twardej granicy pomiędzy Irlandią Północną a Republiką Irlandii. W środę trwało spotkanie ambasadorów 27 państw członkowskich akredytowanych przy instytucjach Unii Europejskiej i było w całości poświęcone negocjacji w sprawie Brexitu. Irlandzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych cały czas podkreślało, że negocjacje w sprawie umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie zostały wciąż zakończone, że pewne kwestie trzeba uzgodnić. Między innymi o tym będę rozmawiał dzisiaj z naszym specjalnym korespondentem Bogdan Ferenc, najpoczytniejszy portal dla Polaków na Szmaragdowej Wyspie, portal Polska IE. Musi zabrzmieć muzyka. Trasa U2 Experience plus Innocence Tour 2018. Songs of Experience i Songs of Innocence. To oczywiście cytat z Miltona, poety brytyjskiego. Warto czasami do niego sięgnąć, ale trasa Experience plus Innocence Tour przeszła już do historii. W miniony wtorek grupa U2 zagrała ostatni koncert w Berlinie. Szczęśliwi byli fani u nas, w Dublinie, w Irlandii, ponieważ w swoim mateczniku czwórka z U2 zagrała w hali Three Arena, dawny The Point Theater, aż sześciokrotnie. Przypomnę tylko, że trasa rozpoczęła się 31 sierpnia w Berlinie w hali Mercedes-Benz Arena. Ostatni koncert trasy także odbył się w Berlinie i było to 33 widowisko. Koncerty podczas amerykańskiej i europejskiej trasy zobaczyło prawie 1 050 000 osób. Taka ciekawostka, że jedynie, piękne słuchaczki i zacni słuchacze Radia Wnet, że tylko w Kolonii nie sprzedano kompletu biletów, pozostało do kupienia, bagatela, 22 wejściówki. Ja się nie wybierałem z wielu powodów, choć U2 to zespół mojego życia. A co pisano o koncertach? Przygotowałem mały zestaw trzech cytatów. Triumfalne U2 na scenie jest jednym z najbardziej niezapomnianych spektakli muzycznych, jakie większość widziała, tak napisali dziennikarze w Independent. Wyzywająco ambitne, drobiazgowo-choreograficzne produkcje U2 sprawiają, że każdy inny występ zespołu rockowego jest po prostu żenujący albo zawstydzający, tak napisali dziennikarze muzyczni Guardiana. Natomiast Rolling Stone, krótko, U2 odkrywa i podbija na nowo areny koncertowe. Muzycznie teraz nagranie, które moim zdaniem jest najlepsze i dorównuje starym produkcjom z najlepszych albumów jak The Unforgettable Fire, czy Joshua Tree, czy z Europa. Zawsze waham się pomiędzy nagraniem The Little Things What Give You Away. Natomiast dzisiaj zabrzmi nagranie Book of Your Heart. Nagranie zdecydowanie najlepsze i jaka szkoda, że to nagranie nie znalazło się na regularnej płycie, bo pochodzi z dodatkowych tracków dołączonych do Deluxe Edition Songs of Experience. Panie, panowie, U2 na dobry początek studia Dublin po raz pierwszy historycznie w Krakowie na 95,2 FM i w Warszawie 87,8 FM. Niech zabrzmi muzyka. Tak, gramy tylko my, Radio Wnet w Krakowie na 95,2 FM oraz w Warszawie 87,8 FM. Panie i panowie, ze mną Bogdan Ferenc, nasz korespondent, nasz redakcyjny kolega, gdy mowa o budującym, powstającym Kurierze Wnet Mutacji Irlandzkiej oraz Radio Wnet, nie tylko Studio Dublin. Witam cię serdecznie, Bogdanie. Dzień dobry, piątkową, przedpołudniową porą.
Witam państwa i witam oczywiście ciebie, Tomaszu.
Trema trochę, że eterowo i Kraków i Warszawa, prosto z Galway w studiu Dublin, drogi Bogdanie?
Absolutnie.
No właśnie.
Jestem twardym człowiekiem.
Twardy człowiek, prosto z Łodzi, stary wyjewacz. A więc Brexit. Przypomnę słuchaczkom i słuchaczom Radia Wnet, że rozmowy na temat opuszczenia wspólnoty przez Wielką Brytanię trwają już od przełomu maja i czerwca roku pańskiego 2017. Bruksela chciała je zakończyć jak najwcześniej, ale cóż, duch ochoczy, ale ciało trochę mdłe, albo ciała Irlandczyków z północy, Brytyjczyków, notabli z Brukseli. Unia Europejska chciała, aby nastąpił przełom przed Brexitem, który, przypomnę, przewidywany jest na 29 marca 2019 roku. Natomiast wszyscy zastanawiali się, jak Irlandia długa i szeroka, nie patrząc na te podziały Ulster i reszta Republiki Irlandii po południowej stronie, co też wydarzy się z tą granicą. Mówiono o twardym Brexicie, natomiast wszystko wskazuje na to z perspektywy środy i tego wszystkiego, co w czwartek wydarzyło się w gabinecie premiera Taoiseacha, jak mówią z galickiego Irlandczycy, Leo Varadkara, że wszystko zakończyło się dobrze. Twoje refleksje, no i opowiedz o tym wszystkim, co w tej Brukseli działo się.
Bardzo długo nie mieliśmy informacji, czy ta umowa będzie w ogóle obowiązywała, ponieważ w dużej tajemnicy zostało to wszystko opublikowane, właściwie nie zostało opublikowane,
no właśnie,
bo nie mieliśmy ani we wtorek, ani w środę, ani też właściwie w czwartek, nie mieliśmy informacji, czy to już jest oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, oficjalne stanowisko Wielkiej Brytanii. W środę oczywiście pojawiły się informacje prosto z Brukseli, że pan Michel Barnier powiedział, że ta umowa będzie obowiązującą i można uważać, że jest to gotowy tekst umowy, który będzie teraz po prostu ratyfikowany przez wszystkie 27 krajów Unii Europejskiej. Co więcej, w środę rozpoczęły się konsultacje, bo tak to chyba trzeba nazwać, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i dzień wcześniej, bo to w nocy było, dzień wcześniej w Dublinie. Zaczynając od Dublina, nocne spotkanie pana Leo Varadkara, czyli premiera Irlandii oraz wicepremiera Simona Coveneya. Później jeszcze była tutaj pani minister do spraw Unii Europejskiej. Przyniosło efekt taki, że ustalono wstępnie, kiedy poinformowani zostaną ministrowie irlandzkiego rządu o sprawie wynegocjowanej umowy.
Tutaj wejdę w słowo, że właśnie oprócz premiera Taoiseacha, Leo Varadkara, obok ministra finansów Pascala Donahue i również wicepremiera Simona Coveneya właśnie też wzięła udział pani minister do spraw europejskich Helen McEntee, ale podejrzane było to dla wszystkich, że tak naprawdę z reguły Irlandczycy są rozmowni, zwłaszcza irlandzcy politycy, natomiast nic praktycznie nie wyciekło w tamtych dniach.
Nie wyciekło, dlatego że umowa cały czas była jak gdyby tajna. To wszystko było przesyłane kanałami rządowymi, kanałami politycznymi, jednak z nałożonym na informację embargiem. Nałożyła to Unia Europejska oraz Wielka Brytania. I co ciekawe, również partie polityczne tutaj w Irlandii, jeżeli przysyłały nam informacje, a przysyłały ich dosyć dużo i wszystkie związane były z Brexitem, na wszystkie było nałożone embargo. To było ich zdanie, ich prywatne zdanie, jednak do cały czas nieoficjalnej umowy. To było właściwie zastanawiające, chociaż nie będzie to zastanawiające, jeżeli przyjrzymy się wypadkom z środy, bo dopiero o godzinie 14 rozpoczęły się, czy też po 14 rozpoczęły się rozmowy w Westminsterze, czyli parlamentarzyści Wielkiej Brytanii dostali ten tekst i zaczęli obradować na ten temat, więc nie można jak gdyby zarzucać nikomu, że po prostu nas nie poinformował. Ten tekst jest cały czas omawiany, cały czas jest po prostu pracowany i chyba faktycznie, no można w pewnym momencie powiedzieć, że Unia wyszła troszeczkę przed szereg, mówiąc, że jest już ta umowa. Tak naprawdę Westminster, przepraszam, moja dykcja ostatnio jakoś tak dziwnie działa, Westminster troszeczkę może tam namieszać, czy też namieszał, ale miejmy nadzieję, że właśnie 25 listopada, na kiedy już właściwie zaplanowano szczyt Rady Europejskiej, która ma zatwierdzić tę umowę, no wszystko do tej chwili ułoży się pozytywnie i będziemy mieli tę umowę, chociaż nie do końca ona może odpowiadać Irlandii. Pamiętajmy, że będzie to tylko okres przejściowy, w którym dano czas na dostosowanie wszelkich przepisów między Wielką Brytanią a poszczególnymi krajami Unii Europejskiej. Nas jako republikę interesuje oczywiście wolna granica z Irlandią Północną, przez którą to zarówno jeździ się do pracy, zarówno jeździ się na zakupy, jak i przesyłać będzie można towary do Wielkiej Brytanii, co pozwoli z kolei naszemu przemysłowi zachować odpowiednie dochody. No tego nie możemy w jakikolwiek sposób ukrywać.
Tutaj jeszcze ci wejdę słowo, Bogdan, że też potem będą pewnie negocjowane różne stawki ceł, że tak się wyrażę, no bo przecież Republika Irlandii jest uzależniona tak naprawdę od dostaw energii elektrycznej od Wielkiej Brytanii. I myślę, że to będzie kolejny punkt do dalszych konsultacji, dalszych rozmów. Natomiast tak jak powiedziałeś, pożyjemy, zobaczymy i z perspektywy kolejnych 7 dni, za tydzień opowiemy, jak to może wyglądać. Tutaj jeszcze przytoczę, goszcząc ciebie, panie i panowie, Bogdan Ferenc, po drugiej stronie łączy telefonicznych, szef, redaktor naczelny, właściciel najpoczytniejszego portalu dla Polaków na Szmaragdowej Wyspie Polska IE. Garść cytatów, drogi Bogdanie, bo tak, rzecznik prasowy do spraw Brexitu, David Cullen z partii Sinn Féin powiedział: nie widzieliśmy szczegółów tego przed i tego, co zostało uzgodnione, ale musimy poczekać, zobaczyć i przyjrzeć się w spokoju całości. Natomiast liderka partii Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, powiedziała, że porozumienie o wycofaniu się z tematu twardej granicy musi zostać zawarte w formie stosownego aktu prawnego, więc z brawami, jak stwierdziła, poczeka do 25 listopada, który, jak stwierdziła, da żelazną gwarancję premierowi Irlandii, że na Szmaragdowej Wyspie nie będzie tej twardej granicy. Natomiast zastanawiające jest to, co powiedział lider partii pracy, Brendan Howlin, który był najbardziej ostrożny. Mówił, że jego partia potrzebuje przestrzeni i czasu, aby ocenić legalną interpretację tej umowy. To jest coś, co trzeba ze szczegółami przyjrzeć się i przeanalizować. Twoje refleksje do tych trzech wypowiedzi tych polityków.
Ale rzeczywiście oni mają rację, bo tak naprawdę nie wiadomo, my przynajmniej nie wiemy, co znalazło się w tej umowie, bo mamy przecież tylko ogólnikowe stwierdzenia. Dokładnie to samo mówi Fianna Fáil, która jest bardzo ostrożna, szczęśliwa z tego, co się stało, że wstępny tekst został ustalony, jednocześnie bardzo ostrożna w swoich ocenach, bardzo, bardzo stonowane. Tutaj naprawdę w Irlandii żadna partia nie odtrąbiła sukcesu, nie jest to żaden hura optymizm, bo nauczeni tym, co było w przeszłości, że Wielka Brytania już kilka razy w ten sposób właśnie działała. Mówiła, że mamy sukces, mamy porozumienie, a za dwa dni okazywało się, że jednak nic z tego nie wyszło. Więc dopóki dokument będzie tajny, dopóki się go nie upubliczni, dopóki go wszyscy nie zobaczą, nie przeanalizują, tak samo politycy, jak i my, dziennikarze, nie możemy mówić, że jest to po pierwsze dobra umowa, po drugie ona nam coś gwarantuje, po trzecie będzie w jakikolwiek sposób pomagała w dalszych relacjach pomiędzy Republiką Irlandii a Irlandią Północną, czy też samą Wielką Brytanią. Tutaj mamy ogromną ilość niewiadomych. Dlatego tak politycy właśnie do tego podchodzą. Są bardzo ostrożni i bardzo, bardzo chcą zobaczyć ten dokument. Właściwie już dostali, irlandzcy politycy już go dostali, analizują go, ale dalej nie ujawniono nam szczegółów tego planu, co w jakiś sposób psuje atmosferę. Bo gdybyśmy faktycznie mieli ten dokument, mogli go przeczytać, mogli przeanalizować, moglibyśmy dużo więcej po prostu na ten temat powiedzieć. A tak nadal posługujemy się ogólnikami, po prostu.
Bogdan Ferenc, portal Polska IE. Za tydzień szerzej, często i gęsto będziemy powracać, tak jak powracamy do tej pory w programach Radia Wnet, czy w naszych korespondencjach do tematu Brexitu, bo przecież ważą się losy tego wszystkiego, co również wydarzy się z Republiką Irlandii. To wszyscy doskonale wiedzą. Martwią się też Polacy mieszkający w Irlandii Północnej i w Republice Irlandii, bo to są bardzo poważne kwestie. Natomiast wszyscy gdzieś tam nad głowami mają cień tego porozumienia wielkopiątkowego sprzed ponad 20 lat, który położył kres bratobójczej walce na wyspie. Natomiast wszyscy boją się, że gdyby ta twarda granica znowu powstała, no to wtedy czasy te krwawe, pochmurne, złowieszcze czasy Riot mogłyby wrócić. Jak to w przypadku twoich znajomych Irlandczyków? Oni obawiali się tej twardej granicy, obawiali się niepokojów i nie daj Boże powrotu do tego, co działo się 30-40 lat temu?
Przede wszystkim, Tomaszu, przypomnijmy, 13 listopada minęła rocznica tak zwanej krwawej niedzieli, kiedy to w Belfaście zginęło kilkadziesiąt osób, o czym mówi zresztą jedna z piosenek U2. Ale obawiali się przede wszystkim konsekwencji gospodarczych. Później gdzieś w rozmowach przebijał właśnie temat tej powrotu tych niepokojów, tych złych czasów, które mieliśmy tutaj na wyspie, że mówiono się też, że już niektóre koła dysydenckie jak gdyby odradzają się, czy też cieszą się, że nie będzie umowy, że znowu jak gdyby powstanie granica, która zaburzy cały proces pokojowy. Porozumienie wielkopiątkowe było naprawdę ogromnym sukcesem dla wyspy, która się właściwie uspokoiła wtedy, która dostała ziarno nadziei, że może być inaczej, może być lepiej, a jednocześnie Irlandia kiedyś będzie zjednoczona. Tutaj prym wiedzie w tym, akurat co powiedziałem, Sinn Féin, które bardzo mocno reprezentowane jest w Irlandii Północnej. I nie ukrywajmy, Sinn Féin, które się zmieniło, które nie chce być już postrzegane jako partia matka dla IRA, nie chce być postrzegane jako była partia nacjonalistyczna, można w pewnym momencie chyba nawet powiedzieć, czy populistyczna, ona zaczęła działać w troszeczkę inny sposób, w troszeczkę bardziej socjalny, społeczny. Chce, przede wszystkim Sinn Féin bardzo chce współpracować z innymi partiami, chce też zorganizować referendum zjednoczeniowe, co jest bardzo ważne dla wyspy i co byłoby naprawdę dużym impulsem do rozwoju całego kraju, bo zarówno Irlandii Północnej, jak i Republiki Irlandii. Co ważne, z automatu wtedy powiększa się nie tylko powierzchnia samej Irlandii, bo to nie jest duży obszar, ale dosyć dużo mieszkańców dołączy, takie zjednoczenie da dużo mieszkańców tutaj nam i podniesie się liczebność wyspy, jak gdyby. Jednocześnie w takim momencie właściwie zyskamy troszeczkę. Republika zyska dostęp do źródeł energii, to o czym wspomniałeś, bo właśnie Brexit w jakiś sposób mógł to zaburzyć, bo już kiedyś na początku listopada pokazywały się informacje, że możemy po prostu stracić dostawy prądu, nie będziemy mieli dostawców, ponieważ jeżeli nie będzie umowy brexitowej, wszystkie wcześniejsze umowy, które mówiły o dostawach
przestaną obowiązywać.
Przestaną obowiązywać i po prostu wyłączą nam prąd. Ja tak to chyba nawet kiedyś ująłem. W każdym razie porozumienie wielkopiątkowe, jeden z punktów porozumienia wielkopiątkowego mówił również o tym, że będzie w przyszłości zorganizowane referendum czy też rozmowy na temat zjednoczenia Irlandii. Do tego właśnie dąży Sinn Féin. Z tym, że żeby tak się stało, właściwie trzeba byłoby to połączyć z odłączeniem się od Wielkiej Brytanii, więc Irlandia Północna musiałaby przestać być częścią Zjednoczonego Królestwa. Na to nie bardzo chce się zgodzić w tym momencie przynajmniej Theresa May, która wie dobrze, że z Wielkiej Brytanii pozostałaby już mała cząstka.
Dokładnie.
Przecież tej wielkości, która była kiedyś, nie ma.
Natomiast tutaj powiem jedną rzecz. Tak się fajnie, ciekawie się złożyło, bo fajne to chyba złe słowo na mówienie w radiu. Złożyło się ciekawie, bo powiedziałeś, na to Theresa May nie może się zgodzić. No właśnie, a co na to? Na to, czyli Pakt Północnoatlantycki, ponieważ doskonale wiemy, że Irlandia Północna jest takim newralgicznym punktem. No i wtedy Irlandia zawsze była neutralna. I właśnie co wtedy? Czy włodarze Paktu Północnoatlantyckiego zgodzą się na tę niezależność? Przecież doskonale wiemy o pewnych historiach związanych z wojskowością i Paktem Północnoatlantyckim.
No ja myślę, że nie. Wtedy cała Irlandia stawałaby się neutralna i trzeba by było po prostu z tym jakoś żyć. Ale tutaj mamy, Tomaszu, inny problem, bo nie ukrywajmy, Irlandia Północna wymaga dotowania finansowego. Ona sobie nie radzi sama jako taka. Przecież z budżetu londyńskiego dostają potężne pieniądze. To jest ponad 11 miliardów funtów rocznie, żeby ten kraj w ogóle się utrzymał. Więc będą to niesamowite koszty dla Dublina, który jeżeli oba kraje się połączą, będą musiały być w jakikolwiek sposób znalezione. No to jest problem, bo nie tylko samo zjednoczenie, bo tylko to, że zlikwiduje się na mapie granice i że powiemy, że to jest Republika Irlandii, nic nie zmieni. Tam nadal będą jest troszeczkę różnica poziomów w strukturze życia. Kraj nie poradzi sobie sam, tak po prostu dołączony. Tam będą potrzebne nakłady na urzędników, na szkoły, na policję, no na wszystko. Więc tutaj też nie można powiedzieć, że fajnie jest, zrobimy sobie zjednoczenie, będziemy jedną dużą wyspą. Problemów jest naprawdę bez liku. Dokładnie. Co ciekawe i do czego chciałem wrócić, takie zjednoczenie Irlandii pociągnęłoby za sobą prawdopodobnie dalsze rozczłonkowanie Wielkiej Brytanii, bo przecież pani Nicola Sturgeon, czyli premier Szkocji, powiedziała, że jeżeli taka zjednoczona Irlandia, Wielka Irlandia, jak mówi się tutaj, powstanie, to ona bardzo chętnie dołączy do takiego kraju, wychodząc ze wspólnoty brytyjskiej.
Zwłaszcza, że tutaj wyjdzie ci jeszcze słowo, że najpóźniej to drugie referendum w sprawie odłączenia się od Wielkiej Brytanii ma najpóźniej wydarzyć się w roku 2021.
Zgadza się i to na to wszyscy czekamy, bo jeżeli faktycznie tak się stanie, jeżeli Szkoci zagłosują, że chcą jednak opuścić, a niewiele w ostatnim głosowaniu brakowało, żeby tak się stało, że chcą opuścić Wielką Brytanię, no będzie to wyraźny sygnał dla londyńskiego rządu, że coś robi nie tak, że ludzie nie chcą takiej polityki, że nie chcą tego wszystkiego, co robią włodarze kraju i chcieliby jednak wspólnej Europy, bo w domyśle, gdzieś w podstawach tego, co powiedziała Szkocja, jest cały czas stwierdzenie, że po prostu oni chcą być w Unii Europejskiej. Tak jak większość irlandzkich, północnych Irlandczyków powiedziała, że ona chce pozostać w Unii Europejskiej, na co, jak widać, czego nie posłuchał rząd w Londynie, no nie jest to dobra sytuacja dla rządu, ponieważ działa się jak gdyby wbrew części narodu. Mogą mieć tutaj słuszne pretensje, mogą się odrodzić tam jakieś ruchy nacjonalistyczne, czy też IRA. No może się, Tomaszu, wszystko się może zdarzyć. Naprawdę, polityka jest polityką, a życie, no spisze takie scenariusze, że niekiedy...
Zgadza się. A życie na wyspach.
Jesteśmy zaskoczeni, jak to wygląda.
A życie na wyspach naprawdę zaskakuje, czy to Brytania, czy to nasza szmaragdowa wyspa. Bogdan Ferenc był moim państwa gościem. Za tydzień chyba będziemy dokładnie punkt po punkcie opowiadać i analizować porozumienie pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, jeśli chodzi o kwestie Irlandii Północnej i tej twardej granicy. Wiemy już raczej tej twardej granicy, z czego się bardzo cieszymy. Zaglądajcie też na stronę Polska IE. Bogdan Ferenc, redaktor naczelny, właściciel tego portalu, był moim państwa gościem. Dziękuję pięknie za udział w programie. Nasz kolego redakcyjny, dzisiaj debiut eterowo w Warszawie, 87,8 FM i w Krakowie 95,2. Chcesz kogoś pozdrowić w tych miastach? Słuchamy. Bogdan Ferenc pozdrawia.
Tak, w Warszawie chciałbym przede wszystkim pozdrowić mojego kolegę Piotra Sztewka, a w Krakowie Marcina Pilcha. Oni będą wiedzieli, dlaczego ich pozdrawiam. Jeden i drugi bardzo ściśle związany jest z Irlandią, także mieszkali tutaj, znamy się.
Pozdrawiamy serdecznie.
Zajmowali się dziennikarstwem.
Zgadza się. A muzycznie i dla ciebie, i dla pozdrawianych naszych kolegów, dziennikarzy, drzewie ze Szmaragdowej Wyspy, wrócę na płytę formacji Ham Sandwich. Na kompakcie znacznik drugi, Apollo. Słuchają państwo Studio Dublin, piątkową porą, gdzie w Radiu Wnet, w eterze Warszawy, Krakowa oraz na www.wnet.fm.